Temat zrodził się ponad 20 lat temu. Dokładnie nie pamiętam. Bym musiał popatrzeć do paszportu, kiedy przekraczałem rumuńską granicę. Bodajże było to 23 lata temu. Dwa tygodnie po rewolucji. Zapakowałem samochód i razem z przyjacielem pojechałem, by pomóc trochę wierzącym ludziom. Czyn chwalebny, ale motywacje, jakie wtedy miałem, nie były takie chwalebne, ale wam nie powiem, jakie to były motywacje. To już dawno było przebaczone. Ja prosiłem Pana Boga, żeby przebaczył. I gdybym teraz mówił, Pan Jezus by nawet nie wiedział, o czym mówię, bo taki właśnie Pan Jezus jest. Jak On przebacza, to nie wspomina. On ma taką właśnie zdolność, że nie wypomina. Celowo chce nie pamiętać. Ja pamiętam, ale nie powiem. W 92 psalmie, 15 wiersz. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni sił i świeżości. Dzisiaj będziemy mówili o owocu sprawiedliwości. Owoc sprawiedliwości. My, otwierając Pismo Święte, odkrywamy, że jest trochę owoców. Jest owoc pracy i mamy skojarzenia, jaki to może być ten owoc pracy. Jest owoc ust. Czytamy o owocu kłamstwa, o owocach godnych upamiętania. Czytamy o owocu łona. Dzisiaj modlił się o taki owoc łona. I ten owoc jest powiedziane, że jest podarunkiem od Pana. Czytamy o owocu zamysłów naszych, ale czytamy też w 6 miejscach o owocu sprawiedliwości. I akurat tak się złożyło, że w tym tygodniu czytałem jedno miejsce i tam na nowo zobaczyłem ten owoc sprawiedliwości, który przykuł moją uwagę. Owoc sprawiedliwości. Czytaliśmy, że jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości. Izrael został nazwany drzewem oliwnym, zdobnym w piękne owoce. Apostoł Paweł powiedział, abyście owoc wydawali dla Boga. Abyście owoc wydawali w każdym dobrym uczynku. Owoc to rzecz niezwykła. Dane mi było już jeść owoce bez pestek. Zdarzyło wam się pierwszy raz w Niemczech. Jem sobie jabłko i nagle zorientowałem się, że w środku nie ma pestek. Cóż to za owoc? Ano przeczytałem później, że to był owoc genetycznie modyfikowany. Więcej miąższu. Po co strata? Ale ten owoc nie miał w sobie ziarna, życia. Nie umiał przekazać niczego dalej. Raz się urodził i koniec. A Pismo mówi o wyjątkowym owocu. O owocu, który przynosi kolejne owoce. O owocu, w którym jest życie, które jest zaraźliwe. I o takim owocu będziemy dzisiaj mówić. Owoc sprawiedliwości. Może przeczytam parę miejsc, które mówią o tym owocu. Pierwsze miejsce, drugi list do Koryntian, 9 rozdział, 10 wiersz. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Drugie miejsce czytamy w liście do Filipian. Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Dalej czytamy w liście do Hebrajczyków o również takim owocu sprawiedliwości. W 12 rozdziale czytamy: żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. W księdze Jakuba czytamy, że owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Są jeszcze dwa miejsca w Starym Testamencie. Pisze to apostoł Paweł. Apostoł Paweł, który był niezwykłym człowiekiem, który wywiera na moim życiu wielkie piętno. Lubię czytać jego listy i zawsze jestem pod niezwykłym wrażeniem tego, co pisze, co mówi, co czyni. Apostoł Paweł, co mówił o sobie? Mówił o sobie, że w tym starym życiu był człowiekiem bez nagany. Był obrzezany, był z wyjątkowego rodu, był z plemienia Beniamina, był Hebrajczykiem z Hebrajczyków, co do zakonu, co do żarliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. To było jego świadectwo o sobie samym. Ja byłem człowiekiem bez nagany. I zadałem sobie pytanie, w jaki sposób mógł odczytać te słowa, które powiedział Pan Jezus. On znał te słowa. On zwalczał ludzi, którzy poszli za Chrystusem. I był człowiekiem mądrym. I zanim ich zaczął zwalczać, musiał poznać, co mówił ten Pan Jezus. A kiedyś Pan Jezus powiedział tak. Mocne słowa. Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Jak mógł odczytać takie słowa człowiek, który był bez nagany? Hebrajczyk z Hebrajczyków. Faryzeusz, który dbał o każdy szczegół. Cóż mam jeszcze uczynić, żeby być jeszcze bardziej sprawiedliwy? Jeszcze bardziej opływający w sprawiedliwość. Przecież wydaje się to rzeczą już niemożliwą. Skoro Paweł już nie mógł niczego w sumie dodać do tego, co robił, to co dopiero jakiś pospolity człowiek. Sprawiedliwość, która jest większa, która bardziej obfituje. Czy należy dodać jakiś jeszcze kolejny uczynek? Czy jeszcze jakąś ceremonię? A w jaki sposób mógł reagować na tą historię, którą zapewne również znał? Pan Jezus kiedyś powiedział do ludzi, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni. I powiedział im taką historię o dwóch ludziach. O jednym faryzeuszu i o celniku, którzy pojawili się w świątyni. I jeden mówi: Panie, dziękuję Tobie, że nie jestem jak tamten, jak złodziej, jak kłamca, ale Panie, ja jestem inny, ja nawet z kopru daję dziesięcinę, z mięty daję dziesięcinę, z takich drobnostek, jak w ziarenku znajdę 100 ziarenek, jak w źdźble trawy, zboża znajdę 100 ziarenek, to 10 oddaję, odliczam dokładnie, 10 ziarenek ryżu, jedno dla Ciebie, Panie Boże. Wyjątkowa sprawiedliwość. Ale Pan Jezus mówi, jeżeli nie będzie obfitsza, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. A był tam człowiek, który mówi: Panie Boże, nie jestem godzien. Nie jestem godzien. Bił się w piersi i mówi: bądź miłości w mnie grzesznemu. I w tej historii czytamy, że jeden poszedł usprawiedliwiony. Jeden obfitował większą sprawiedliwość. A tamten odszedł taki, jak przyszedł. Swoją sprawiedliwością. Niewiele się zmieniło w jego życiu. Apostoł Paweł znał tę historię. I musiał jakoś reagować na tę historię, a reagował w ten sposób, że zwalczał wierzących ludzi, że pałał nienawiścią do wierzących ludzi. Cóż ja jeszcze mogę zrobić? Ja, świadectwo o mnie jest takie, że jestem nienaganny. Większa sprawiedliwość, obfitsza sprawiedliwość. Ale znamy to wydarzenie, które miało miejsce pod Damaszkiem. Spotkał się ze sprawiedliwym. Nie tylko ze sprawiedliwym, ale spotkał się z samą sprawiedliwością. I cóż się tam wydarzyło? On poczuł, gdyby wyraził i wyrażał to w podobny sposób jak Izajasz, poczuł na siebie, tak choćby miał szatę splugawioną. Poczuł, że w obliczu tej sprawiedliwości nie jest w stanie ostać się. Wszystko, jak w liście do Filipian mówi, uznałem za szkodę. Wszystko uznałem za gnój. Wszystko było mi naprawdę szkodą. Niedawno ten, który o sobie mówił nienaganny, uznaje to za szkodę. Bo w obliczu doniosłości poznania Chrystusa, samej sprawiedliwości, musiał popatrzeć na siebie i powiedzieć: szata splugawiona. I w tym samym fragmencie mówi: Panie, nie mam własnej sprawiedliwości. Panie, ratuj! Nie mam własnej sprawiedliwości! Poczytajmy list do Filipian, 3 rozdział. Wszystko gnojem. Panie, nie mam własnej sprawiedliwości. Ratuj mnie! I nastąpiła niezwykła przemiana w jego życiu. To był dzień, w którym zaczął szukać Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. I Jego jako sprawiedliwego. Wszystko zauważył, że ta sprawiedliwość była obfitsza, że ta sprawiedliwość była wyjątkowa, że była doskonała, że była naj. I to stało się głównym jego tematem. Gdy przeanalizujemy jego listy, to dla niego to jest filar, fundament, usprawiedliwienie w Chrystusie. Przeczytajmy list do Rzymian, list do Koryntian, do Galacjan. Usprawiedliwieni w Chrystusie. Odkrycie, które przemieniło go zupełnie. I on wołał tak: ludzie, popatrzcie, kiedyś chciałem zaimponować Panu Bogu swoją sprawiedliwością. Chciałem mu zaimponować, ale nie znałem usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, ale własne usiłowałem ustanowić. Nie podporządkowałem się usprawiedliwieniu Bożemu. Ja cytuję Pawła. Teraz odkryłem. Odkryłem sprawiedliwość i dosyć tego już. Nie chcę żyć według swojej sprawiedliwości. Chcę żyć zupełnie inaczej, bo dokonałem odkrycia. Odkryłem, że to jest dar, że zostałem obdarowany sprawiedliwością, na którą w ogóle nie zasłużyłem. I w swoim liście do Rzymian mówi, że wszyscy jagowcy myśmy zbłądzili. Każdy nas zbłądził, zboczył. Brak nam chwały Bożej. Nie dorastamy do oczekiwań Pana Boga. Ale została objawiona sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. Sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego. I to był jego główny temat. Ludzie, to jest cud, gratis. Usprawiedliwiony, masz, chłopie, bierz za darmo, żyj inaczej. Moja sprawiedliwość jest ważniejsza, cenniejsza, obfitsza, a twoja sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. Izajasz powiedział. I to było odkrycie Pawła. Odkryciem było, że zasłużył na śmierć, nawet mając taką nienaganną reputację, ale on nasze winy poniósł na drzewo. Dla nas to jest za darmo. To jest łaska. Bierzemy. Dziękujemy, Panie Boże. Ale dla Niego, dla Pana Boga, to była ogromna cena. Nie ma łaski taniej. To była cena Jego krwi. Krwi Jego Syna. Apostoł Paweł używał różnych określeń, żeby pokazać ogrom tego wydarzenia. różnych określeń. Mówi usprawiedliwieni, czyli byłeś oskarżony, a teraz zostajesz uniewinniony. Używa słowa odkupiony, byłeś niewolnikiem, jesteś wolnym, wykupionym. Używa słowa przebaczenie, byłeś winny, a darowano tobie tą winę. Używa słowa pojednanie, byłeś wrogiem, jesteś teraz przyjacielem. Używa słowa usynowiony, byłeś obcym, a teraz jesteś jego synem. Grzech, moc grzechu, kara za grzech, stan twojego serca. To jak list, który zwracał się przeciwko nam, zostało przybite na krzyżu. Jesteś wolny. Wielu ludzi było pod wrażeniem tego odkrycia, tego samego, który odkrył Paweł. Calvin powiedział, że nauka o usprawiedliwieniu to główny zawias, w którym obraca się całe życie duchowe. Ja teraz może zacytuję parę fragmentów apostoła Pawła. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy stali się sprawiedliwością Bożą. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Byłeś bankrutem, a zostałeś obdarowany. Tak jak ten syn marnotrawny. On, idąc do swojego ojca, nie przyniósł mu jakiegoś prezentu. Tato, przyjmij mnie z powrotem. Tu na dowód tego daję ci jakiś prezent. To był bankrut. Nic nie miał. I przyszedł w tym stanie, w jakim był. I ojciec daje mu nową szatę. I my również, Paweł mówi, jesteśmy okryci szatą sprawiedliwości. To jest ta obfitsza szata. To jest ta obfitsza sprawiedliwość. Otrzymaliśmy Jego sprawiedliwość. Ta sprawiedliwość została nam przypisana. Myśmy na to nie zasłużyli. Zmieniony został nasz status. Byliśmy oskarżeni. Teraz jesteśmy wolni. Przestępcą byliśmy. Byliśmy bezbożnikami. Te słowa używa Paweł. W pewnym parku, działo się to w Londynie, jakiś marksista ustawił sobie jakieś krzesełko, stanął na krzesełku i zaczął wygłaszać swoją ideologię i nagle zauważył, że przechodzi jakiś biedny człowiek w łachmanach i mówi, że marksizm jest w stanie tego człowieka przeobrać, dać mu nowe szaty. A przechodził tam też taki wierzący, i też się zatrzymał i mówi, ale Chrystus jest w stanie w te stare szaty albo w te nowe szaty dać nowego człowieka. Nowego, usprawiedliwionego, przykryć swoją sprawiedliwością. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy. Ciągle słowa Pawła. Bracie i siostro, czy wierzysz w to, że otrzymałeś niezwykły dar. Za darmo, gratis, cud. Jesteś obdarowany w sposób niezwykły. To widział Paweł i nie mógł ustać. To go pokonało. Jestem niezwykle obdarowany. To obdarowanie sięga całej wieczności. Jestem zabezpieczony. Nie ma przeto potępienia dla mnie na całe wieki. Wszystko dla Pawła było wielkie. Wielkie było to właśnie, że był okryty jego sprawiedliwością. I teraz popatrzmy na ten list do Koryntian, na te pierwsze miejsce, które myśmy przeczytali. Trochę powiedzieliśmy sobie o zrozumieniu Pawła sprawiedliwości. Ale teraz chcemy mówić o owocach sprawiedliwości. Skoro jesteśmy tak obdarowani, to możemy wydawać owoce. I oby to były owoce właśnie sprawiedliwości. W innych miejscach czytamy, że Pan Bóg zamiast serca kamiennego daje nam serce mięsiste. Że nowego ducha daje w nasze naczynia, kruche naczynia. Że nowe prawa wyrywa na naszych sercach. że wszystko nowym czyni, ale też daje nowe brzemiona. I gdybyśmy popatrzyli na ten kontekst tego fragmentu, który myśmy przeczytali, a ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, ten i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Otwórzmy rozdział wcześniej, 8. Apostoł Paweł daje Koryntianom pewien przykład. Mówi im o Macedończykach. Opowiadam wam, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiły ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Świadectwo o Macedończykach było takie. Bardzo wierzący ludzie, kochający Pana Boga, ale spotkały ich liczne utrapienia. Mieli próbę. Ale w tych próbach, mimo że byli w skrajnym ubóstwie, mieli też niezwykłą radość. I oni wpadli na pomysł, że muszą pomóc ludziom, którzy są ich braćmi, a mieszkają w Jerozolimie. Bo tam bracia przeżywali bardzo trudne chwile. Jeszcze trudniejsze niż oni. Skrajne ubóstwo. Tak jest napisane w tekście. Ale w ich sercach powstał zamysł, by pomóc tym braciom. I zrobili zbiórkę i wysłali pieniążki na to, żeby pomóc. I teraz Paweł używa tego przykładu, żeby pokazać coś Koryntianom. On im niczego nie nakazuje, ale daje przykład. I wspomina, że tak, wyście byli już gotowi, tutaj czytamy, w zeszłym roku. Mieliście dobre chęci, ale do tej pory jeszcze wam się nie udało tego wykonać. Wtedy gorliwość wasza zachęciła wielu. Bracia i siostry, chlubiłem się wami. Tak mówi o Koryntianach. A potem mówi o tym sianiu, kto sieje skąpo. I bracia i siostry, tutaj staję przed tym momentem, kiedy jechałem do Rumunii. Miałem dobre motywacje. Miałem dobry cel, pomóc innym. Ale moje motywacje niekoniecznie były szlachetne. Koryntianie mogli tak to zrozumieć i apostoł Paweł bronił się przed tym, żeby tego w ten sposób nie rozumieli. Jeżeli dasz Panu Bogu złotówkę, to licz na 10 zł. Jak będziesz obficie siał, to możesz teraz obficie zbierać. Dasz złotówkę, dostaniesz z powrotem 10 zł. Ktoś powiedział, że niektórzy stosują taką marchewkę błogosławieństwa z jednej strony, a z drugiej strony kij przekleństwa. Jak nie dasz, to będziesz ukarany. Czytamy w tekście, że ochotnego dawcę Pan Bóg miłuje. I robienie geszeftu z Panem Bogiem, tego nauczyłem się w drodze do Rumunii, jest obrzydliwe. Że nie można robić geszeftu z Panem Bogiem. Można coś dać z ochotnego serca. Tekst mówi o owocach sprawiedliwości. Jakie były te owoce sprawiedliwości? I teraz możemy popatrzeć do tekstu, bo nie ja to mówię, tylko mówi to tekst. A tekst mówi, że oni dali, a w ustach, w sercu tych obdarowanych powstało dziękczynienie i chwała płynęła do Pana Boga. Dziękowali, bracia, siostry, dziękowali za to, że otrzymali dar. I to była słuszna motywacja. Dać, żeby Pan Bóg był uwielbiony. Żeby chwała spływała do Pana Boga. Nie, żeby dać, fundnąć oświetlenie do kaplicy, ale zróbcie mi tutaj tablicę. Fundatorem jest Grzegorz Życzniok. Obrzydliwe dla Pana Boga. Dać i zapomnieć. Niech nie wie lewica, co daje prawica. Ja się tego uczę. I jadąc z powrotem z Rumunii, przepraszałem Pana Boga. I prosiłem, Panie, chcę mieć czyste motywacje i chcę dać Niezależnie od tego, czy będę miał więcej, czy mniej, ja po prostu chcę się dzielić, bo jestem obdarowany. Czymś niezwykłym obdarowany. Łaską obdarowany. Obdarowany czymś wiecznym. To mi wystarczy, Panie. Mam dosyć, gdy mam Twoją łaskę. I to mi wystarczy zupełnie. Nie chcę robić z Tobą żadnego geszeftu. Ja po prostu chcę dawać, bo Ty mi tak dałeś. I Ty mnie tego uczysz. I chcę mieć taką postawę serca. Bez przymusu. Bez żalu. W sposób czysty. Takie dawanie ubagaca. Owocem sprawiedliwości czytamy w 11 wierszu, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. To pobudza. I jeżeli ja dzisiaj tego się nauczyłem, komuś coś daję, mówię, hopie, zapomnij, że tobie to dałem. Zapomnij. Ja nie chcę zbierać żadnych owoców od ciebie. Podziękuj Panu Bogu. Ja jestem obdarowany przez Niego. I dziękuj Panu Bogu. Nie wiem, to nie muszą być rzeczy materialne. To może być czas, który poświęcasz komuś. Podziękuj Panu Bogu. I wtedy chwała spływa do Pana Boga. A ja wyrażam tą myśl, że gromadzę sobie skarby w niebie. To mnie kształtuje. To pokazuje, gdzie jest mój skarb. To pokazuje, na czyjej chwale mi zależy. I to wzbudza we mnie niezwykłą radość. Tego się uczę. I jakieś tam małe postępy w tym robię. Owoc, gdybyśmy popatrzyli na owoc sprawiedliwości tych pierwszych chrześcijan. My, otwierając Dzieje Apostolskie, widzimy tam ludzi, którzy zostali czymś niezwykłym zaskoczeni. Zaczęli mówić językami. I nagle Partowie, Medowie, Elamici, Kretańczycy, ci z Kapadocji, z Arabii, słyszą ich w ich jasnym, własnym języku i słyszą, że zwiastują niezwykłe dzieła Boże. To było coś wspaniałego. Wypełniło się proroctwo z Księgi Joela. Rzecz niezwykła. Ale ja czytam dalej. I dalej dzieją się niezwykłe rzeczy. Wiecie, co oni robili? Czytamy, sprzedawali posiadłości, imienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie jednomyślnie uczęszczali, łamali chleb, czynili to w prostocie serca. Robili wielką wyprzedaż. Nie wiem, czy domy sprzedawali, bo czytamy, że w domach się gromadzili. To chyba tych domów jednak nie sprzedawali, ale robili wyprzedaż. Czegoś, co nie potrzebują, co jest zbędne, żeby pomóc innym. Ktoś, kto potrzebuje tej pomocy. I to było niezwykłe świadectwo, które wielu przekonało do Chrystusa. Potem było kazanie Piotra. Potem się ludzie nawracali. Rozumieli. Ludzie w Jerozolimie rozumieli, że zmienili właściciela. Że nie należą już do samych siebie. Ale należą do tego, kto ich drogocennie wykupił, z drogą krwią. Drogo kupieni i jako obdarowani chcieli dawać. Przeczytaliśmy w liście do Koryntian o Macedończykach, którzy zbierali pieniążki, a sami byli ubodzy. Na kogo? Na ludzi w Jerozolimie. Patrzcie, niedawno ci w Jerozolimie zrobili wyprzedaż, podzielili się z tymi, którzy potrzebowali. Teraz oni sami potrzebowali pomocy. Nie było zasady, jak dasz złotek, dostaniesz 10 złotych. Oni z twojego serca dali. I ja się uczę tego, żeby dawać serca, niezależnie, czy mnie piorun trafi. Ja po prostu chcę czynić to z serca, z ochotnego serca. A jeżeli Pan Bóg to pomnoży, pięknie. A jeżeli nie, ja równie dobrze chcę go wtedy też chwalić. A pamiętacie tą kobietę, tą Marię, której wiele wybaczono? Co ona zrobiła? Funt czystej, takiej drogocennej maści, oliwki nardowej i wylała na nogi Pana Jezusa. A co Judasz powiedział? Co za strata. Przecież można było obdarować setki ludzi, bo wtedy to była wartość rocznego zarobku. Ale ona to uczyniła jako gest uwielbienia. Czy ona spodziewała się, że otrzyma 10 takich olejków. Nie. Z serca zrobiła. Bracia, siostry, ja się tego uczę, naprawdę. Dać i nie liczyć, że dostanę więcej. Po prostu daję z serca. Zrozumiała, że to jest gest uwielbienia. W Jerozolimie bracia zrobili wielką wyprzedaż. Pokazali, że są uzdrowieni z zachłanności, z materializmu, z walki o byt. Pokazali. Przeczytamy może drugie miejsce. Żebyście mnie źle nie zrozumieli, to jest moje. Ja chcę się uczyć. Ja chcę robić postępy. I ja chcę bardzo poważnie też traktować słowo. Ale jeżeli Pan Bóg również ciebie do czegoś zachęca poprzez te myśli, chwała Panu. W liście do Filipian czytamy takie słowo. Pierwszy rozdział od 9 do 11 wiersza. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżnić to, co jest słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga. Znowu ta myśl, ku chwale i czci Boga. Owoc sprawiedliwości. Czym jest ten owoc sprawiedliwości w przypadku Filipian? Czytamy, że modlitwą Pawła było, modlił się o to, by miłość też w nich obfitowała. Obfitowała w poznanie, w tekście mamy tutaj użyte i wszelkie doznanie. Sprawdziłem wszystkie moje Biblię, różne tłumaczenia i było, jest takie tłumaczenie. To jest jedyne w ten sposób. W poznaniu i wyczuciu, w poznaniu i rozsądku, w poznaniu i zrozumieniu, w poznaniu i w ocenie tego, co lepsze, w poznaniu i w zdolności rozróżniania. Paweł mówi, że owocem sprawiedliwości będzie to, że wasza miłość nie będzie ślepa, będzie rozsądna. Że będziecie dojrzałymi. Nie możecie być dziećmi. Musicie dojrzale pewne sytuacje oceniać. Paweł w innym miejscu też powiedział, jak byłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, mówiłem jak dziecię, robiłem jak dziecko, ale gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Wyzbyłem się tego, co dziecięce. W takim czasopiśmie Economist przeczytałem, że kiedyś, dosłownie cytuję, kiedyś dorastając człowiek wyzbywał się tego, co dziecięce. Dziś 30-letni analityk z Wall Street zasuwa do pracy na hulajnodze. Ludzie chcą być dziećmi, nie chcą robić postępu. Uwsteczniają się i chodzą na bajki, i oglądają bajki. I czym się charakteryzuje dziecko? Dziecko nie ma takich władz rozeznawczych. Nie wie, ono po prostu żyje tu i teraz i ono chce teraz coś mieć. Nieważne, co rodzice na ten temat myślą, nie liczy się z potrzebami innych ludzi, innych osób. Ono to chce mieć. Ja pamiętam, jak z mamą kiedyś do Orzesza pojechałem. Do naszego domu i miałem takie marzenie, a przeżywałem, ja jej to pierwszy raz teraz mówię. Marzyłem o takim samochodziku na takim sznurku i sam jechał ten samochodzik. Ale wiedziałem, że w domu się tam nie wywala, nie mamy za dużo pieniążków, więc mówię, no nie poproszę, ale jak zobaczyłem ten samochodzik, to ją zacząłem ciągnąć, kup mi to auto. Kupiła mi to auto. Ale jak to w moim przypadku po tygodniu ja się zainteresowałem, co sprawia, że to autko jedzie. No i już silniczek był w ręce, no i to był koniec autka. Pamiętacie tego Piotrusia Pana? Piotruś Pan. Piotruś Pan powiedział tak. Nie chcę być mężczyzną, wołał Piotruś. Odlatuję do Nibejlandii. Nikt mnie nie złapie i nie zrobi ze mnie dorosłego. Nikt ze mnie nie zrobi mężczyzny. Ja chcę pozostać jako dziecko. Ale tak często robią też chrześcijanie. Chcą pozostać takimi dziećmi, takimi prostymi, nie chcą robić postępów. A Paweł mówi, żebyśmy robili postępy. I o to się modlę, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie rozróżnienie, żebyście wiedzieli, co jest dobre, żebyście wiedzieli, co jest złe. Pamiętam moje marzenia, żeby poznawać Słowo Boże. Jak 25 lat temu wykorzystywałem każdą chwilę, żeby czytać Słowo Boże. W autobusie, w pociągu. Wykończyłem dwie Biblie. Podkreślałem, uczyłem się na pamięć. Nauczyłem się całego listu do Rzymian, prawie całego listu do Rzymian na pamięć. Nauczyłem się wszystkich królów izraelskich na pamięć. Wiedziałem o ich słabościach, o ich zaletach. Chciałem żyć Słowem, bo wiedziałem, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne. Do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy i do wychowywania w czym? W sprawiedliwości. Ja chciałem poznać Sprawiedliwego. Ja chciałem być pod przykryciem Jego sprawiedliwości. I ja chciałem robić postępy. Ja chciałem obfitować w poznanie i wszelkie rozróżnienie. Wiecie, nie jestem za bardzo elokwentny, ale czasami ludzie przychodzą i coś mi tam mówią i ja nie potrafię pewnych rzeczy nawet wyrazić, się obronić czy zaargumentować, ale czuję, że mi się czerwone światełko zapala. Nie wiem czemu. Znaczy wiem, to wynika z tego czasu, wtedy kiedy wykończyłem te dwie Biblie. Wtedy poznałem charakter Pana Boga, Jego sposoby działania i nawet brakuje mi argumentów, ale ja czuję to, że coś tu mi nie pasuje. I myślę, że każdemu z nas zależy na tym, żeby obfitować. I to jest owoc sprawiedliwości. Że chcemy robić postępy. Że chcemy poznawać naszego Pana, który nas w niezwykły sposób obdarował. A posiany na dobrej ziemi to ten, który słucha słowa i rozumie, tam jest napisane. My słuchamy słowa, rozumiemy to słowo, ten wydaje owoc, powiedział Pan Jezus. Jeden wydaje stukrotny, 60-krotny, a inny 30-krotny. Ale jeżeli ktoś słucha słowa Pana Boga i rozumie to słowo, to przyniesie owoc. Więc potrzebujemy czasu, żeby posłuchać tego słowa, żeby poświęcić czas na zrozumienie tego słowa, a wtedy owoc będzie rzeczą naturalną. A kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Gdzie czytamy takie myśli? Ewangelia Jana, 15 rozdział. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. I na samo zakończenie przeczytam, bo nie sposób nie przeczytać, listu do Galacjan, 5 rozdział, 22 wiersz. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Jeszcze w dwóch innych miejscach czytamy o owocu sprawiedliwości, ale to może innym razem, a to czytamy w kontekście karcenia, a w liście do Jakuba w kontekście społeczności w całym zgromadzeniu. Niech Pan Bóg będzie ubłogosławiony tym słowem. Amen.